Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam w poświąteczny wtorek wszystkich tych, którzy słuchają czy w samochodach, czy w domu, czy może w jakimś innym jeszcze miejscu naszej audycji Porady Pedagoga Psychologa w Radiu Maryja. Dzisiejszy temat: magiczny świat współczesnego dziecka. Ten magiczny, to słowo magiczne już niejednokrotnie poruszaliśmy i mówiliśmy, jakie to może być zagrożenie w samym tym słowie dla współczesnego chrześcijańskiego dziecka i młodzieży. Dzisiaj o tym zechcą z nami porozmawiać dwie osoby. Jedna to pisarka, a druga to psycholog. Pisarką jest pani Małgosia Nawrocka, która mieszka w Warszawie.
Witamy już, tak? Serdecznie.
Jest pani Małgosia na antenie. Cieszę się ogromnie, że możemy się usłyszeć. A druga osoba to psycholog, pani Ania Łobaczewska. Witamy pani Aniu. Halo?
Szczęść Boże, tak, jestem przy telefonie, tak, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Pani Małgosia jest w Warszawie, a pani Ania we Wrocławiu.
I w Lublinie.
W Lublinie, przepraszam.
Spotkałyśmy się w Toruniu.
Tak.
Bardzo bym prosiła pani Aniu, ten temat magiczny świat współczesnego dziecka, gdyby pani mogła powiedzieć o... Wiem, że pani uczestniczyła ostatnio i uczestniczy w różnych sympozjach, które mają na celu właśnie uświadamianie ludziom niebezpieczeństw, zagrożeń. I podobnie pani Małgosia. Pani Małgosia z kolei organizuje sympozja. Właściwie w całej Polsce, już w kilku miastach takie sympozja były organizowane. Co to są te sympozja i dlaczego panie w tych sympozjach tak żywo uczestniczycie? Może pani Małgosiu?
Ode mnie, dobrze. Tak, tak. Pozwolę sobie zatem zacząć. Sympozjum akurat, którego jestem skromnym organizatorem, a właściwie trzeba powiedzieć współorganizatorem, ponieważ jeździmy po różnych miastach i znaczna część pracy przypada osobom organizującym sympozjum na miejscu, w konkretnym mieście, parafii, czy też jakimś domu kultury, czy na uniwersytecie, czy nawet w teatrze, bo i to nam się zdarzyło, i w kinie też mieliśmy przyjemność. To są sympozja pod tytułem Magia, cała prawda. I ideą sympozjum jest zgromadzenie osób, które tym tematem zajmują się profesjonalnie, ale pod różnym kątem, jakby oglądając tę rzeczywistość magiczną, okultystyczną, współczesną. I każdy dzieli się doświadczeniem, które zna i jakby tą częścią wiedzy, którą posiada osobiście. Zatem jest na przykład ksiądz dr Mariusz Terka, patrolog z Lublina, z Kulu, który mówi o magii w Biblii, nauczaniu ojców Kościoła. Od tego właściwie zaczynamy. Oddzielny wykład ma ksiądz egzorcysta, który o magii opowiada jako praktyk, jako rycerz na polu bitwy, wojujący o dusze ludzkie właściwie oko w oko, prawda, ze złem i opowiadający o tym, czym egzorcyzmy są współcześnie, kto to jest egzorcysta dzisiaj, bo myśmy to słowo jakby z lamusa słownika prawda, teologicznego wyciągnęli, bo ta rzeczywistość w pewnym sensie jakoś tak nie funkcjonuje w takiej powszechnej świadomości. Jest ojciec Aleksander Posadzki, który o okultyzmie mówi od strony teoretycznej i rozpracowuje jakby ideologię tego. Ja mam skromny wykład na temat Harry'ego Pottera i swoich powieści antymagicznych. Jest pan Andrzej Wronka, który mówi o magicznym myśleniu dziś, o współczesnym magicznym myśleniu, komentuje homeopatię, bioenergoterapię i tego rodzaju różne zagrożenia. Jest siostra Michaela Pawlik, członkiem też tego sympozjum, zacnym prelegentem, mówi z kolei o wschodnich źródłach magii. Jest były bioenergoterapeuta, pan Krzysztof, który z praktyki dzieli się własnym doświadczeniem, kontaktem jakby z rzeczywistością, która kiedyś wydawała mu się jakby takim polem działania właśnie medycznego, a w tej chwili patrzy na to jak na wielką pomyłkę swojego życia i widzi duchowe konsekwencje tego i tym się dzieli. Jest pan Leszek Dokowicz, znany, dobry operator filmowy, autor wielu chrześcijańskich zaangażowanych filmów, który też dzieli się świadectwem własnego życia i nawrócenia. Także z różnych stron staramy się spojrzeć na jeden temat, temat magii, ponieważ wydaje nam się, że współczesna kultura, w tym też dzieci przecież funkcjonują, prawda, młodzież, bardzo nasącza się treściami okultystycznymi i w naturalny sposób one jakoś wypłukują elementy duchowości chrześcijańskiej z masowej kultury, z masowego odbioru. Dlatego nasz niepokój, dlatego właśnie pomysł, żeby te treści okultystyczne jakoś obnażyć, naświetlić, dać wiedzę, tak jak ojciec Posadzki, nasz zacny prelegent i jakby animator tych spotkań, podkreśla, nie robimy tych sympozjów, żeby kogokolwiek straszyć, bo nie odwołujemy się do emocji czy uczuć ludzkich, ale żeby informować, bo są to wykłady odwołujące się do intelektu. Dajemy argumenty, dajemy wiedzę osobom, które się tym wcześniej nie zajmowały, a czują, że jest jakiś problem, jest jakiś temat przez nich nierozpoznany, a chciałyby wiedzieć, jak się zachować, jaką wiedzę też przekazać dzieciom.
Pani Małgosiu, dziękuję bardzo. Pani Aniu, pani była na takim sympozjum tutaj w Toruniu, prawda?
Tak, ale troszeczkę temat troszeczkę jest taki obok, powiedziałabym. Może nie poruszający istotę tej magii, o której mówiła pani Nawrócka. Natomiast to sympozjum było poświęcone właściwie sektom. To były sekty, wolność czy zniewolenie, zagadnienia interdyscyplinarne. Więc, ale tutaj na tym sympozjum przewinęło się bardzo dużo różnych zagadnień. Właściwie spotkało się całe środowisko, które zajmuje się tymi wszystkimi ruchami i rzeczywiście ta sesja była bardzo ciekawa, ponieważ dzisiejsze zagrożenia młodzieży są bardzo wielorakie, nie tylko magia, oczywiście to, co pani Nawrocka powiedziała, to jest bardzo istotne i bardzo ważne, natomiast ważne jest też, ważne są inne wpływy na młodzież, które działają w sposób taki, powiedziałabym, zmieniający jej świadomość i w sposób destrukcyjny działające. I tworzą się różne mody, które na przykład w tej chwili istnieje taka subkultura jak emu, prawda, która pociąga dzieci w wieku dorastania, a więc bardzo młode, w wieku 12 do 20 lat i która jest bardzo też niebezpieczna, ponieważ ona właściwie jakby kreuje cierpiętnika, więc te dzieci muszą po prostu odczuwać świat w sposób taki cierpiętniczy. Odbierają ten świat poprzez emocje. Jest to taki protest przeciwko tej agresji, wulgaryzmowi, brutalności. Ale do czego to prowadzi? Do czego to prowadzi? To prowadzi do jakiejś samotności, wyobcowania, braku umiejętności nawiązania kontaktów z otoczeniem, jakieś nawet nieumiejętność przystosowania się do życia, do szkoły i może nawet prowadzić do takich prób samobójczych. A co jest jeszcze takiego bardzo charakterystycznego dla tej subkultury? Mianowicie te dzieci, bo tak można to powiedzieć, te dzieci, aby po prostu w tym cierpieniu się tak zagłębić, więc się samookaleczają, prawda? Nacinają sobie tutaj przy nadgarstkach i tak dalej, więc po to, żeby odczuwać jeszcze bardziej drastycznie po prostu tę rzeczywistość. I to są też wielkie takie niebezpieczeństwa, więc o tych wszystkich właśnie takich niebezpieczeństwach, a przede wszystkim o tych różnych subkulturach, zwłaszcza takich, które manipulują człowiekiem, takie, które uzależniają człowieka, o tym właśnie była mowa na tym sympozjum.
Tak, jeśli można, ja myślę, że, bo pani Anna tutaj bardzo ciekawą rzecz powiedziała i myślę, że to należałoby podkreślić, to co łączy tę tematykę, w której specjalizuje się pani Anna i którą się zajmuje i to, czym my próbujemy się zajmować i uświadamiać jakby szerzej, prawda, społecznie pewne zjawiska, to, że tak naprawdę wszystkie te subkultury, wszystkie te pragnienia, wszystkie te, można też powiedzieć dalej, już idźmy dalej, nie wskazując, żeby nie było potem problemu, dewiacje różnego rodzaju, prawda, zachowań, to są naprawdę odgrzewanie starych grzechów. I subkultury, i te zainteresowania okultystyczne. Tak naprawdę są to wciąż powroty do starych grzechów i do całej tej historii jakby neopogańskich nawrotów w kulturze europejskiej i w kulturze świata, które rozwijają się i równolegle płyną sobie taką rzeką razem z rozwojem kultury chrześcijaństwa od początku. Czyli z jednej strony ten nurt jakby właściwy, chrześcijański i równolegle zawsze w jakiejś brudnej rzece płyną tam inspiracje innego rodzaju i one co jakiś czas silniejszy lub mniej silny wpływ mają na kulturę oficjalną. I myślę, że tak można by to połączyć. Nie wiem, czy pani Anna się zgodzi ze mną.
Tak, z tym, że ja bym tutaj jeszcze jedną rzecz bardzo ważną podkreśliła, mianowicie, że niestety tak trzeba to powiedzieć, że to zjawisko się bardzo rozszerza. I te wszystkie elementy wchodzą w sposób niepostrzeżony do życia, no powiedzmy, młodzieży, rodzin i takimi drobnymi elementami, drobnymi kroczkami. To zjawisko nie było tak powszechne, jak jest to dzisiaj.
To się zgadza, tak. Dlatego musimy zachowywać się dziarsko, dzielnie i po prostu coś tak, robić jako chrześcijanie.
I uświadamiać, tak. Bo rzeczywiście wiele osób sobie nie zdaje sprawy z tego niebezpieczeństwa, a to staje się później, zostaje przyjęte jako rzecz normalna i wchodzi do życia codziennego, a niestety, tak jak to pani bardzo ładnie powiedziała, te treści naszej kultury chrześcijańskiej są wypłukiwane, jakby oddalane, spychane, a co najważniejsze, właśnie zmienia się moralność, etyka. Tak, i to jest najbardziej niebezpieczne.
I wchodzą nowe wzorce osobowe, prawda? Nie ma autorytetów w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, tylko tworzą się idole, prawda? Jacyś tacy na okres, na modę, tak jak to pani podkreślała. I kultura robi się taka bardziej mozaikowa, tak naprawdę nie wiadomo już, w którą stronę podąża. To rzeczywiście jest zjawisko charakterystyczne dla współczesności.
Pani Małgosiu, ja mam jeszcze pytanie. Pani wśród tych zagrożeń również w magii, w tym temacie magii mówiła również o, nie wiem, czy to wampiryzm, czy jakieś takie, to bardziej dotyka literatury. Pani jest pisarką. Czy to też możemy zaliczyć do takiego poważniejszego zagrożenia, na które trzeba zwrócić uwagę?
Bardzo to chętnie skomentuję i króciutko postaram się, natomiast myślę, że powinnyśmy dłużej zająć się tym tematem przy jakiejś innej okazji. Krótko o książce, która zrewolucjonizowała ostatnio rynek czytelniczy nastolatek, zwłaszcza dziewcząt, i kinematografię. Chodzi o Zmierzch Stephanie Meyer i ekranizację jej powieści. Jest to powieść debiutancka, autorki, która jest mormonką i jakby wychowana jest w takim rygorystycznym stylu moralnym, tak to ogólnie już opiszmy, nie wchodząc w szczegóły, amerykańska autorka. I ona swoją debiutancką powieścią po prostu odniosła niezwykły sukces, ponieważ pokazała tam bohatera naprawdę romantycznego, idealnego kochanka, chłopaka, który w niezwykły sposób spełnia jakby wszelkie marzenia dziewczęce, kobiece, zbiera jakby wszystkie te piękne cechy, jakie powinien mieć idealny bohater romantyczny ze wszystkich kultur, historii, literatury, epopei i tak dalej, ale ma jeden walor, nazwałam go chłopakiem z przekąsem, ma jeden walor, jest wampirem. I młoda dziewczyna, która jest zakochana po raz pierwszy i właśnie spotyka tę istotę na swojej drodze, oddaje właściwie duszę i ciało, oddaje wszystko. Staje się również wampirzycą, wiedząc, że skazuje się w ten sposób na wieczne potępienie, ale ta miłość do tego idealnego stworzenia, tak to określmy, jest tak wielka, że ona nie jest w stanie jakby zapanować nad własnymi uczuciami. I teraz, gdyby Edward, królewskie imię wampira, gdyby on był mężczyzną z krwi i kości, to byłaby to bardzo poprawna, powiedziałabym, powieść romantyczna dla nastolatek, bo on jest w stanie nawet zachować czystość przedmałżeńską do nocy poślubnej, więc jakby powiedziałabym, perwersja tego obrazu jest już bardzo daleko posunięta. Natomiast on jest wampirem, jest istotą piekielną, demoniczną i ta idealna miłość pomiędzy uosobieniem diabelskim a dziewczyną, która kocha po raz pierwszy, jest pokazana w tak sugestywny sposób, że miliony nastolatek na całym świecie tracą głowę z miłości do wampira. I teraz to nie jest tylko fikcja literacka. Symbole literackie już dawno zapłodniły wyobraźnię ideologów i tu myślę, że pani Anna się ze mną zgodzi, ja już skończę zaraz, żeby posłuchać, co ma na ten temat do powiedzenia. Prawdą jest, że na przykład w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych jest świątynia wampira i jest to jeden z najbardziej prężnie działających ośrodków satanistycznych na świecie. I wampir jako bohater, jako symbol zła funkcjonuje w tej chwili w mediach jako jeden z najbardziej rozpowszechnionych symboli satanistycznych. Realnie jest obciążony kulturowo i religijnie jako postać. I pokazanie w związku z tym w literaturze i lansowanie literatury czy filmu, ekranizacji, prawda, który pokazuje idealną miłość pomiędzy diabłem a dziewczyną, należy tak to nazwać wprost, pozostawia bardzo wiele do życzenia z moralnego i etycznego punktu widzenia. Pani Aniu, jak pani to skomentuje?
Niestety trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi właśnie o te wszelkie wątki takie satanistyczne, tak bym powiedziała, niestety one się rozszerzają i to też ma źródło swoje, ma to swoje źródło w różnego rodzaju koncertach. Ja tylko tutaj przytoczę taki fakt. Mianowicie właściwie środowisko, to znaczy słuchacze czy widzowie tych wielkich koncertów, powiedzmy tych technofani czy inni, czy raperzy, czy rockowych, ten heavy metal i tak dalej, właściwie oni nie tworzą takich, powiedziałabym, subkultur w takim klasycznym słowa rozumieniu. Natomiast na użytek samego koncertu są pewne zachowania i na przykład to podarcie Biblii, podeptanie, wzywanie szatana, następnie zażywanie narkotyków, w tym właśnie, na takim koncercie, zażywanie narkotyków przez młodzież, które powodują jakieś tam stany euforyczne, więc mogą też później sprawić takie wrażenie, że ten koncert był jakimś wielkim takim przeżyciem, powiedziałabym, nienaturalnym, nienormalnym. Więc to powoduje właśnie wejście też w takie, powiedziałabym, kręgi satanistyczne. Ale jeżeli chodzi o sprawę satanizmu, to jest też inna sprawa, ponieważ pewne środowiska są bardzo zainteresowane rozwojem tej kultury satanistycznej, ponieważ widzą w tym biznes. I wiem, że są bardzo, bardzo poważne problemy. Ale tutaj jeszcze to jest jeszcze taka bardzo ważna sprawa. Mianowicie oczywiście jest to, powiedziałabym, taka tęsknota człowieka, a zwłaszcza właściwie ludzi młodych, to też do przeżywania takich stanów ponadnaturalnych, takich nienaturalnych i jakby powiedziałabym uzyskiwania mocy też nienaturalnych, że człowiek wszystko może. Więc to są te wszystkie wątki new age'owskie, które też wchodzą, ale to też to jest bardzo szerokie zagadnienie i tutaj trudno o tym mówić, ale to też jest wypieranie właśnie tej, powiedziałam, kultury chrześcijańskiej.
Proszę pozwolić skomentować, bo tak. To pani niezwykle ciekawą rzecz powiedziała, tylko jedno zdanie, żebyśmy już pewnie oddały głos słuchaczom. Nie ma nic złego w naturalnej ludzkiej tęsknocie, też u młodych zwłaszcza to widać, i dzięki Bogu, bo to są idealiści, dlatego do doznawania rzeczy niezwykłych i wspaniałych. Tylko cała sztuczka diabelska polega na tym, że tę naturalną tęsknotę do doznawania niezwykłości, którą mamy zakodowaną w sercu po to, żebyśmy jako ludzie mogli tęsknić do nieba, przecież to jest dar Boży. Nie jesteśmy wegetatywnymi istnieniami, tylko racjonalnymi, które pełzają po ziemi i nie patrzą w niebo. To z tego spojrzenia w niebo bierze się ta tęsknota doznawania niezwykłych rzeczy. Ale to jest dar Boży. Jeżeli znajdzie ujście, na przykład w adoracji przed Najświętszym Sakramentem, czy w kontakcie osobistym, w relacji człowieka z Bogiem osobowym, to te wszystkie tęsknoty do dotykania nieśmiertelności, niezwykłości są spełnione. I właśnie problem polega na tym, kiedy zabierze się chrześcijaństwo młodemu człowiekowi, kiedy Jezusa mu się zabierze jako przyjaciela Boga i cudotwórcę, to zostaje mu tylko magia, która jest namiastką cudu, czy też właśnie wejście w jakąś sektę czy subkulturę, która da namiastkę tych przeżyć.
I to halo, jest... pani Aniu i pani Małgosiu, ja widzę, że mogłybyśmy tak dyskutować bardzo długo jeszcze. Rzeczywiście jest to pasjonujące, co panie mówią i takie, no, bardzo poważne chyba. Może zajmiemy się tymi tematami w ciągu tego przyszłego roku, 2010, i postaramy się częściej o tych zagrożeniach dla współczesnej młodzieży i dzieci mówić. Ja chciałabym zaprosić słuchaczy do telefonu. Tak? Może ktoś zechce włączyć się w tę naszą dyskusję. Przypominam, że pani Małgosia Nawrocka jest pisarką i jest z nami połączona, jest w Warszawie. Pani Ania Łobaczewska jest psychologiem i jest w Lublinie. Telefony do studia Radia Maryja w Toruniu. 56 655 23 55. Dla Polski Północnej to był telefon, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefony dla posiadaczy telefonii w rodzinie 720 100 100, 720 100 200. Telefony dla zagranicy 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66. Czy już jest jakiś telefon może? Ja cieszę się ogromnie, że ten temat tak właśnie wypłynął. Magia, cała prawda, sekty, wolność, zniewolenie. To wszystko mieści się w tym temacie magiczny świat współczesnego dziecka. Jest już telefon. Halo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, z kim rozmawiamy?
Mówi Klaudia z Torunia. Chciałam tak króciutko i krótkie pytanie. Ty zetknął się pani z książką Eragon i czy to jest dobre dla młodzieży, czy nie? No to tyle, dziękuję.
Dziękujemy pani Klaudio. Pani Małgosiu.
Dobrze, spróbuję. Książka Eragon jest mniej szkodliwa moim skromnym zdaniem. Przeczytałam tylko pierwszy tom, zaznaczam, bo też trudno, proszę wybaczyć, czytać wszystko, co się pojawia na rynku, bo musiałabym się sklonować i już tylko czytać wszystko, co jest dobre i niedobre i tracić własne życie. A więc przeczytałam pierwszy tom i na podstawie lektury pierwszego tomu spostrzeżenie takie. Wydaje mi się, że znacznie mniej szkodliwa ogólnie niż na przykład Harry Potter czy Zmierzch Stefanii Meyer. Natomiast są tam pewne tezy niebezpieczne. Widać, że młody chłopiec, który jest autorem tej książki, zafascynowany jest literaturą science fiction i tą dobrą, i tą niedobrą, i Harrym Potterem też. Czerpie tam wątki z Tolkiena, owszem, też, więc to może szlachetnie. Natomiast niepokoi mnie, tam kilka rzeczy zaniepokoiło mnie w tym pierwszym tomie. Po pierwsze, jakby motyw zemsty, który kieruje poczynaniami głównego bohatera. Właściwie nie miłość go napędza, lecz zemsta. To wszystko, chęć zemszczenia się powoduje, że on jest gotów do rozwoju własnej osobowości i robienia jakby rzeczy nadzwyczajnych, nadprzyrodzonych, wykorzystywania wszystkich swoich darów. Źródło tych darów też jest niejasne dla mnie. Druga rzecz, nie podoba mi się bardzo może skromny wątek w tej książce, ale bardzo jednoznaczny, że jego matka, właśnie głównego bohatera, radziła się wróżki i że wróżka ustawiła jej jakby pewną historię życia i że chłopiec robi to samo i że ta czarownica tak naprawdę, nazwijmy to wprost, staje się w pewnym sensie jego podporą i przyjaciółką. No i trzeci motyw, no trochę już niestety zgrany, to jest motyw smoka. Przed Harrym Potterem i literaturą tego typu, można było przed erą Joanne Rowling w literaturze, można było powiedzieć, że smok jest w miarę neutralnym stworzeniem. Sama przyznam, że pisałam bajki o smokach i uważałam, że to jest bohater sympatyczny, należy go oswoić jakby dla literatury dziecięcej, że to nie musi być od razu obraz jakby bestii biblijnej. Natomiast tamta przyjaźń ze smokiem, który ma zdecydowanie takie nieco piekielne, powiedzmy, atrybuty mocy i władzy, też wydaje mi się niepokojąca.
Pani Małgosiu, myślę, że pani Klaudia dostała od pani pewną taką informację i dziękujemy pani Klaudio za to pytanie, bo poruszyła pani kolejny ważny problem w tych zagrożeniach. Jest kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Danuta z Warszawy.
Witamy pani Danuta.
Proszę pani, chciałam powiedzieć państwu, że audycja jest wspaniała i bardzo pożyteczna, ale jest 20 lat za późno. To tylko moje zdanie jest takie.
Pani, Pani Danuto, dziękujemy, cieszymy się, że 20 chociaż
20 lat za późno i to z bólem serca mówię. Tak. Bo wiele osób bardzo źle wpadło w sytuację, w której po prostu nie była doinformowana i sama poszła na własną rękę. 20 lat, proszę Państwa, za późno.
Dziękujemy.
Za późno, z bólem serca mówię.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo.
Pani ma rację, niestety, tylko że jakby no już nie cofniemy rzeki. Możemy tylko działać dziś i teraz.
Tak, i tak. Dzisiaj się czym należy konsolidować i należy uświadamiać, bo z moich tych doświadczeń widać, że jednak jest bardzo nikłe zorientowanie w tej materii.
Mamy kolejny telefon. Halo, słuchamy. Halo? Halo, jest kolejny telefon? No trudno połączyć. Tak, jest telefon kolejny. Halo, słuchamy Radio Maryja? Halo? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Zawsze. Chciałbym się wypowiedzieć na temat tej książki.
Ale... Proszę pana, może pana imię i o jaką książkę panu chodzi?
O tej, o której ta pani przedmówczyni mówiła.
Pewnie o Eragona, tak?
O Eragon, tak.
Czy pan
tak,
czytał
tak,
tę książkę?
O Eragon.
Proszę pana, musi pan wyłączyć radio, bo my nie będziemy mogli rozmawiać, trzeba będzie rozłączyć ten nasz...
Czy lepiej teraz?
No tak. Czy pan czytał tę książkę? Halo?
Halo?
Bardzo brzydko pan powiedział. Nie chcę, żeby takie słowa padały w naszej audycji. Jeżeli pan tak uważa, to na własny użytek. No trudno.
Może komentarz do poprzedniej wypowiedzi, bo pani mówiła, że 20 lat za późno. Refleksja moja taka, więc kochani, działajmy w takim razie 20 razy skuteczniej. Jeżeli przespaliśmy 20 lat, ja nie mówię o wszystkich, bo są środowiska, pani Anna od lat się zajmuje już tą tematyką. Ja może mam tu skromniejsze doświadczenie, ale determinację mam dużą. Więc może działajmy 20 razy mocniej i skuteczniej, nadrobimy czas.
Pani Aniu.
Tak, oczywiście, oczywiście, ale ja jeszcze chcę podkreślić, że ta sesja była bardzo dla nas bardzo ważna, ponieważ przyjechali wszyscy ludzie, którzy zajmują się tymi właśnie takimi subkulturami, sektami, wszyscy, którzy mają coś w Polsce do powiedzenia i po raz pierwszy ośrodki, które pomagają ofiarom, też miały możliwość zaprezentowania swojej pracy. To jest bardzo ważne. Dla nas była bardzo ważna ta sesja.
Proszę Państwa, cieszę się ogromnie, że ta audycja dzisiejsza wybrzmiała, że Pani Małgosia i Pani Małgosia Nawrocka, pisarka, i Pani Ania Łobaczewska, psycholog, zechciały w audycji porady pedagoga, psychologa zasygnalizować, co, jak to Pani Małgosia powiedziała, wypłukuje nas z chrześcijaństwa, nasze dzieci, naszą młodzież. Bardzo dziękuję za te spostrzeżenia, dziękuję za telefony i myślę, że ten temat rzeczywiście spróbujemy poszerzać w kolejnych audycjach.
Znaczy, jeśli można, uważam, że naprawdę optymistyczne jest to, że konsolidują się środowiska i że coraz więcej osób nabiera świadomości. Mamy szansę zatem zrobić jeszcze dużo dobrego i niechże to będzie optymistyczny akcent na finał.
Pani Aniu?
Tak, oczywiście my też planujemy następne spotkanie i rzeczywiście na uczelniach, gdzie są ludzie młodzi, którzy są zainteresowani bardzo mniej, ale przynajmniej
dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.